Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Ministrze.
Dzień dobry, witam.
W sierpniu tego roku, w 39. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i NSZZ Solidarność powołały nową instytucję kultury, czyli Instytut Dziedzictwa Solidarności. Kiedy w praktyce instytut zacznie działać i dlaczego został powołany?
Instytut już działa, to właśnie był ten dzień, 31 sierpnia tego roku, kiedy ten instytut powołaliśmy. Ma też dyrektora, pana Mateusza Smolanę i przygotowuje się do bardzo intensywnych działań, zwłaszcza, że przed nami okrągła rocznica powstania Solidarności, 40. rocznica w przyszłym roku. Buduje już swoją strukturę taką administracyjną, siedzibę organizuje i będzie działać przede wszystkim, żeby przypominać dziedzictwo Solidarności, dziedzictwo tego wielkiego obywatelskiego ruchu, fenomenu światowego, można powiedzieć, ruchu, który uruchomił destrukcję Imperium Zła, czyli Imperium Sowieckiego, ruchu, który poprzez swoją uchwałę z pierwszego zjazdu Solidarności z 1981 roku, która była wyśmiewana, ten apel do narodów Europy Środkowo-Wschodniej, właściwie zwyciężył. Zwyciężył nie tylko w Polsce, ale można powiedzieć właśnie w całej Europie Środkowo-Wschodniej, bo zaledwie 8-9 lat później narody Europy Środkowo-Wschodniej odzyskały niepodległość. Więc o tym wszystkim trzeba przypominać w różnych formach. Oczywiście taki instytut to będzie organizował różnego rodzaju wystawy, gromadził różne przedmioty, pamiątki związane z dziedzictwem Solidarności. Na pewno będzie aktywny w internecie, będzie wydawał książki, czasopisma, będzie produkował filmy, będzie organizował różnego rodzaju debaty, konferencje, sympozja, wykłady, koncerty, spektakle. To jest bardzo potrzebne, bo sobie musimy przypominać, jak byliśmy wielcy tak naprawdę jako naród, poprzez który się skrzyknął w taki wspaniały narodowy ruch, jakim była Solidarność, jak i światu. Przypominać, gdzie się to zaczęło. To nie był mur berliński. Mur berliński był zwieńczeniem tego, co Polacy rozpoczęli, a zaczęło się w Polsce.
Krytycy mówią, mamy Europejskie Centrum Solidarności. Po co więc Instytut Dziedzictwa Solidarności? Jak odpowie pan minister na takie zarzuty?
Mamy problemy ze współpracą z Europejskim Centrum Solidarności, jeśli chodzi o tak zwaną miękką działalność. Naszym zdaniem tam jest Dziedzictwo Solidarności trochę wypaczane. Nie rozumiem, dlaczego różnego rodzaju lewicowe środowiska mają tam taką bardzo otwartą furtkę. Solidarność to był ruch antykomunistyczny, to był ruch antymarksistowski, to był ruch, który walczył z komunizmem, to był ruch, którego symbolami spontanicznie wieszanymi na płotach strajkujących zakładów był portret Jana Pawła II, kardynała Wyszyńskiego, były krzyże i była Matka Boska Częstochowska z właściwą niebiańską aureolą, a tymczasem w Europejskim Centrum Solidarności otwarte drzwi dla różnych dzisiejszych współczesnych środowisk ideowych, które z tym dziedzictwem nie mają nic wspólnego, a nawet zdarza się, że są wrogie wobec tego dziedzictwa.
A jakie będą pierwsze decyzje w takim razie, bo dzisiaj zbiera się rada, czy zebrała się rada, obradowała rada Instytutu Dziedzictwa Solidarności. Czy już podjęliście podczas obrad decyzje, które będą skutkowały jakimiś wydarzeniami, planem wydarzeń, na przykład obchodów 40. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych?
Rzeczywiście dzisiaj przez kilka godzin obradowała na swoim pierwszym posiedzeniu Rada Instytutu Dziedzictwa Solidarności. Warto parę przynajmniej nazwisk pokazać, które w tej Radzie będą pracować, bo to będzie niezwykłe wzmocnienie dla kierownictwa tego Instytutu. Tam są między innymi wybitni historycy, którzy historią Solidarności się zajmowali i zajmują, tacy jak Sławomir Cęckiewicz czy Adam Chmielecki. Tam jest Barbara Fedrzak-Radziejowska, znakomita badaczka historii Solidarności Wiejskiej chociażby. Tam jest Andrzej Gelberg, pierwszy redaktor naczelny tygodnika Solidarność. Tam jest legenda Solidarności Andrzej Gwiazda, Adam Chlebowicz, publicyści, którzy się dziedzictwem Solidarności zajmują, tacy jak Michał Karnowski czy Piotr Semka, ksiądz Ludwik Kowalski, który jest obecnie proboszczem Kościoła Świętej Brygidy, przecież legendarnego kościoła, pani Barbara Popiełuszko, krewna z męczennika, patrona Solidarności, pan Andrzej Rozpłochowski. Więc to bardzo godne osoby, które będą na pewno pomagać Instytutowi. I dzisiaj przede wszystkim rozmawiali o pierwszych planach związanych z rokiem okrągłej rocznicy, czyli z rokiem 20. Pierwszych planach i na pewno też będą właśnie ta rada jest tak ukształtowana, żeby też inspirować
dyrekcję. Właśnie, panie ministrze, to jest takie ciało doradcze, czy ciało wykonawcze?
Ciało doradcze. Każda instytucja kultury na ogół takie ciało ma, właśnie jakąś radę programową, jakkolwiek by ją zwać. I to jest przede wszystkim ciało doradcze, ale też ciało inspirujące. No, te nazwiska, które przed chwilą wymieniłem, to jest gwarancja tego, że tam jest żywy ruch intelektualny i jest żywy namysł nad tym, co warto by było przypomnieć, w którym kierunku pójść, na co zwrócić uwagę, gdzie rozłożyć akcenty i w jakich formach to też zrobić, bo są ludzie też medialni, którzy się na promocji i na PR-ze też znają w tej radzie, więc na pewno to będzie wielka pomoc dla kierownictwa Instytutu.
Jaka jest rola Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a jaka rola Związku Zawodowego NSZZ Solidarność?
My bierzemy na siebie ciężar przede wszystkim finansowy utrzymania tej instytucji. Oczywiście Związek Zawodowy Solidarność mniej na to stać, a my uważamy, że pieniądze publiczne, pieniądze państwowe, którymi dysponuje Ministerstwo Kultury, powinny w tej przestrzeni, która dotyka polityki pamięci, polityki historycznej, być wydawane na instytucje, na trwale działające instytucje. To jest jedna z nich, jedna z tych właśnie instytucji. Więc my tutaj gwarantujemy zabezpieczenie środków finansowych. Solidarność oczywiście cały swój dorobek archiwalny, pamiątkowy, działaczy, którzy potrafią dotrzeć też do działaczy z tamtych lat. Będą robione notacje, będą robione wspomnienia, to wszystko będzie też w internecie publikowane. Więc Solidarność jako następca ideowy również tamtej Solidarności, tego wielkiego ruchu z lat 80., to całe swoje know-how, którym dzisiaj dysponuje, również do tego instytutu wnosi.
Panie ministrze, to jakie będzie pierwsze duże wydarzenie, któremu będzie patronować, czy prowadzić je, inspirować je Instytut Dziedzictwa Solidarności?
Myślę, że Instytut już na obchodach grudnia 70 roku wydarzeń grudniowych, które miały miejsce tutaj w Gdyni, w Gdańsku, już swoje pierwsze działania zaprezentuje, czyli już za niecałe dwa miesiące, półtora właściwie miesiąca. A w przyszłym roku oczywiście wielkie wystawy, Olimpiada Solidarności, książki dedykowane okrągłej rocznicy powstania Solidarności, pokazy filmowe, cykle debat. Myślę, że też Instytut zainicjuje akcję zbierania pamiątek związanych z ruchem Solidarności. My w naszych domach pewnie mamy bardzo dużo cennych rzeczy, ludzie, którzy się w Solidarność angażowali i pewnie się zastanawiają nad tym, komu to przekazać, komu to dać, żeby to dobrze służyło sprawom publicznym, więc taka rzecz też na pewno się wydarzy. Będzie też wydawanie źródeł historycznych związanych z okrągłą rocznicą, konferencje naukowe. Myślę, że też w przestrzeni publicznej w postaci różnego rodzaju banerów, billboardów, różnego rodzaju akcje Instytutu będziemy dostrzegać.
Szkielet 9. polskiego żołnierza znaleziono wczoraj podczas prac archeologicznych na Westerplatte. Czy według pana wiedzy archeolodzy mogą trafić na kolejne szczątki?
Tego nie wiem. Tutaj akurat natrafiliśmy na miejsce, gdzie pochowano dwuwarstwowo czterech żołnierzy z Westerplatte, ale w sumie rzeczywiście jest, tak jak pan powiedział, już dziewięciu. Jest to dla nas zaskakujące. Nie spodziewaliśmy się tego. Myśmy chcieli tylko sprawdzić miejsce, gdzie wedle zeznań historycznych był pierwotny pochówek żołnierzy z Westerplatte, ale ponoć oni przez Niemców zostali stamtąd ekshumowani. Okazało się, że nie. Że albo zrobiono to bardzo pobieżnie, albo to była jakaś fikcja, ta ekshumacja, bo znaleźliśmy tych żołnierzy w tym miejscu, pierwotnego pochówku. I dobrze, że wreszcie to się stało po 80 latach takiego nieupamiętnionego, nieuporządkowanego spoczywania. Tym żołnierzom należy się godny państwowy pochówek, tym żołnierzom należy się też identyfikacja z imienia i nazwiska i to jest możliwe.
No właśnie, czy może już zostały któryś szkielet zidentyfikowany?
Jeszcze nie. Tym się zajmuje oczywiście wyspecjalizowany Pomorski Uniwersytet w Szczecinie z profesorem Szwagrzykiem, który jest wyspecjalizowany w IPN-ie w poszukiwaniu poprzez badania DNA oczywiście nazwisk i myślę, że to się dokona. Myślę, że to jest możliwe, ponieważ nazwiska 20 paru poległych żołnierzy na Westerplatte znamy. Wystarczy dotrzeć po prostu do ich rodzin i takie działania już są podejmowane, żeby spróbować dotrzeć i po prostu przypisać konkretnym szczątkom konkretne nazwiska.
Kiedy może dojść do uroczystego pochówku?
jak tylko ten proces się zakończył, bo dobrze było pochować ich razem, po prostu nie etapami, tylko razem. Jak tylko ten proces się zakończy z identyfikowania szczątków i przypisania im nazwisk, to taki pochówek będzie możliwy, ale jeśli chodzi o czas, to ja bym żadnych deklaracji tu nie chciał składać, bo warto po prostu ten proces dokończyć, te nazwiska mieć. I wtedy państwo polskie na pewno taki godny pochówek zorganizuje na Westerplatte, tam gdzie mamy tylko szczątki dwóch żołnierzy, generała, przepraszam, majora Sucharskiego i kaprala Kowalczyka. Reszta to są groby symboliczne. Obok nich spocznie co najmniej 9 żołnierzy, prawdziwych żołnierzy, którzy walczyli na Westerplatte i tam zginęli.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.